dostępne dziś w srebrnym pokoleniu. Coś, co nazywa się mieszkaniem serwisowanym. Anna Rębas i Ewa Mróz.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Panią, dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Czy temat mieszkalnictwa dla seniorów w Polsce to temat już rozpoznany, czy temat już znany i czy temat przez seniorów zgłębiany jakoś i jak?
Jest to temat niezwykle istotny, dlatego że z powodu niedostosowanych mieszkań, w których żyje bardzo wielu polskich seniorów, doznają oni różnego typu wykluczenia. To przysłowiowe już bycie więźniem czwartego piętra. Seniorzy mieszkają często w kamienicach, w blokach, na wysokich piętrach, trzecich, czwartych, bez wind, w niewielkich mieszkaniach z wąskimi korytarzami. Każda niepełnosprawność, czy czasowa, czy trwała, powoduje to, że albo mają trudność, żeby się poruszać po własnym mieszkaniu, albo nie mogą się z niego łatwo wydostać i wrócić kilkakrotnie w ciągu dnia. Co to powoduje? Powoduje to, że wielu seniorów większość czasu, nawet 23 godziny dziennie, spędza we własnych domach. Te domy są dla nich centrum życia. I dlatego, że tak jest, dlatego trzeba widzieć problem mieszkalnictwa senioralnego jako jeden z podstawowych, który musi być rozwiązany, załatwiony, żeby mówić o tym, że seniorzy są włączani do mainstreamu, do głównego nurtu funkcjonowania życia społecznego, ekonomicznego, kulturalnego.
No ale pani zdaje sobie sprawę teraz, że wielu seniorów, którzy słucha pani teraz w tym momencie, to myśli sobie tak, no ale zaraz, chwila, ja mieszkam na pierwszym piętrze, mieszkam w domku jednorodzinnym, mieszkam nawet na drugim piętrze, a nawet na trzecim i mam tam windę i nie czuję się jakby wyłączona z tego całego obiegu, a jednak i tak mimo wszystko radzę sobie świetnie, chociaż nigdy bym nie chciała zmienić swojego mieszkania na jakieś inne. Wielu seniorów, którzy mają propozycje, którzy dostają propozycje na przykład od swoich rodzin wielopokoleniowych, to są propozycje tego typu, a teraz zrobimy zamianę. Mama, babcia przyjdzie na to mieszkanie, ono jest mniejszy czynsz, a my pójdziemy na to większe. I ci seniorzy również nie godzą się na tego typu rozwiązania. Dlaczego? Dlatego, że są po prostu przyzwyczajeni. Działa tutaj bardzo ważna rzecz. Nie chcę zmieniać niczego w swoim życiu. Boję się tej zmiany. Jestem nieprzygotowana do zmiany. Obawiam się o swoje zdrowie, obawiam się o swoje życie. Wolę pewną stagnację, wolę pewną niewygodę za cenę właśnie zmiany, pakowania się, remontu, wyjazdu, przeniesienia się, przemieszczenia się. Seniorzy myślą trochę inaczej niż osoba 60-50-letnia, 30-20, nie wiem, tak mówię, no bo nie ma ich tutaj w studio, muszę być głosem seniorów i dlatego próbuję panią jakby też wprowadzić w ten ich świat. Oczywiście pani jest w tym świecie, ale jednak mimo wszystko ja uważam trochę inaczej. Proszę mi przekonać, że tak nie jest.
Pokażę tę stronę medalu, która jest do załatwienia, która dotyczy grupy osób otwartych na zmianę, dotyczy grupy osób, które są gotowe zaplanować swoją starość w taki sposób, żeby żyło im się wygodnie, bezpiecznie oraz żeby mieli dostęp do grupy rówieśniczej, możliwości spędzania wspólnie czasu, podejmowania różnych aktywności. To, o czym wiemy, że jest warunkiem tej pozytywnej, dobrej, pomyślnej starości, tego dobrostanu, o który nam wszystkim chodzi.
I udziału w tych projektach, które państwo opracowujecie.
Tak, między innymi udziału w projektach, które opracowujemy, ponieważ to, co my proponujemy, to nie tylko mieszkania dostosowane architektonicznie, bez barier, czyli po pierwsze z windami, po drugie odpowiednio zwymiarowane pomieszczenia, szersze wejścia, antypoślizgowe podłogi, różne udogodnienia, które sprawiają, że osoby bez względu na poziom sprawności fizycznej są w stanie czuć się bezpiecznie i swobodnie poruszać się po tego typu obiektach i po samych mieszkaniach. To jest, tak jak już powiedziałam, podstawowy warunek, ale nie tylko o to chodzi w tym, co proponujemy. My proponujemy koncepcję na aktywne życie, aktywne zarówno w wymiarze fizycznym, bo ruch to zdrowie, nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak bardzo jest ważny ruch fizyczny, ćwiczenia fizyczne w profilaktyce wszelkiego typu schorzeń, przede wszystkim schorzeń neurodegeneracyjnych, typowych dla wieku. Natomiast również aktywność społeczna, bycie w relacjach i w kontakcie z innymi ludźmi, podejmowanie różnego typu wspólnych inicjatyw.
Czyli pani mówi już o konkretnych rzeczach, o konkretnych propozycjach dla konkretnych osób, dla osób sprawnych, w miarę zdrowych, które chcą, mówiąc krótko, poprawić sobie jakość życia, mają 89 lat, nie czują się źle, są w stanie wejść, wyjść, skorzystać z windy, skorzystać z plaży, skorzystać z wspólnego ośrodka, który tam, nie wiem, proponujecie do jakiegoś wspólnego aktywizowania się wzajemnego, sali gier, sali zabaw i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest oferta, rehabilitacyjna tylko i wyłącznie, albo medyczna. To nie jest oferta dla osób leżących. Większość seniorów w Polsce po 80 to są osoby już nie korzystające z plaży, ani z kręgielni, ani z basenu, ani z fitness, ani z kików. To musi pani to też w jakiś sposób wziąć pod uwagę. Ja znowu jestem głosem tych seniorów, bo tutaj ich nie ma w studio, a ja znam takich seniorów i państwo też wokół siebie znacie takich seniorów, że my możemy sobie o tych apartamentach, o tym senioralnym mieszkalnictwie tutaj rozmawiać, a jednak mimo wszystko ciągle będziemy się ocierać o pewien rodzaj ideału.
Nie chodzi o ideał.
Nie chodzi.
Proszę zwrócić uwagę na to, że gdy mówimy seniorzy, mamy na myśli grupę, która obejmuje rodziców i ich dzieci, bo to są zarówno osoby 65+, 70-75+, które, tak jak pani powiedziała, bardzo często są sprawne, są w miarę zdrowe, są aktywne, chcą być aktywne. Proszę zwrócić uwagę na kluby seniorów, na uniwersytety trzeciego wieku.
Są pełne,
na grupy, które są pełne ludzi witalnych, chętnych do podejmowania aktywności i co więcej, świadomych czego? Że właśnie ta aktywność jest w stanie zapewnić im samodzielność, dobre samopoczucie i w miarę dobre zdrowie na długie, długie lata.
Czyli taki
może
komfort.
Nawet uchronić ich,
rodzaj komfortu.
Uchronić ich przed utratą sprawności, uchronić ich przed koniecznością bycia skazanym na opiekę długofalową, na czy trafienie do domu opieki, czy też bycia pod opieką we własnym domu.
Oni często to tak nazywają, że są ciężarem dla innych.
Oczywiście, to jest aspekt, który jest niezwykle istotny. Dlatego proszę, popatrzmy na to bardzo szeroko, bo senior seniorowi nierówny. Oczywiście widzimy grupy sędziwych osób, które wymagają opieki stałej. Natomiast my przychodzimy z ofertą dla osób, które są na wcześniejszym etapie, które już nie są aktywne zawodowo, których dzieci już są dorosłe, jeżeli mieli dzieci, które już czują, że zmienia się ich życie pod bardzo wieloma względami. Zmienia się ich rytm dnia, zmienia się otoczenie. Często odchodzą bliscy, ich znajomi,
albo
których
mieli
połowa. Przez całe życie. Druga
albo
połowa,
druga
zostają
połowa.
Owdowiali. Tak.
Zostają sami. Seniorzy,
I to oczywiście są rzesze osób, to są miliony osób w Polsce, które myślą o swojej starości świadomie, co mogę zrobić, żeby nie być osobą samotną, skazaną na bezczynność, czy zajmowanie sobie czasu piciem herbatki, oglądając ulubiony serial całymi dniami, czy czytając książki.
No tak, ale ta rozmowa trochę w innym kierunku powinna zmierzać. Te osoby się na pewno nad tym zastanawiają, ale nie muszą w tym momencie szukać innego mieszkania i nie chcą, nie mają na to środków. Proszę zrozumieć, 70-80-letnia emerytka z 2000 emeryturą nie będzie się rozglądała za apartamentami w Mechelinkach.
Oczywiście byłoby optymalne, żeby znalazły się struktury czy państwa, czy samorządów, czy też organizacje pozarządowe, albo jeszcze ktoś inny, kto teraz zadba o to, żeby wszyscy seniorzy żyli w mieszkaniach, w budynkach, które są w pełni dostosowane architektonicznie. Jak wiemy, w wielu miejscach nie jest to możliwe. I co się dzieje? Właśnie mamy ten syndrom więźnia czwartego piętra, czyli osoby mieszkające w miejscach, które sprawiają, że ich mobilność, ich możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym jest bardzo ograniczona. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że osoby, które zostają we własnych domach, tam, gdzie mieszkali do tej pory, często właśnie mają problem z tym, że są osamotnieni, bo dzieci są albo daleko, albo nawet jeżeli mieszkają blisko, nie mają tak dużo czasu, żeby móc ze swoimi rodzicami spędzać czas na co dzień. Sąsiedzi często są w młodym wieku. Klub seniora może być oddalony. Wiele osób nie jest zmotywowanych do uczestniczenia w zajęciach klubów seniora czy uniwersytetów trzeciego wieku, bo ciągle, jak spojrzymy na statystyki, to pomimo tego, że są to miejsca, w których tętni życie i dużo jest aktywności i są pełne, ale jednak jest to zaledwie ułamek wszystkich seniorów, którzy są pozamykani we własnych domach. I teraz, co chcę powiedzieć? To, co my proponujemy, to jest element z wielu różnych działań, aktywności, inicjatyw, które powinny być realizowane po to, żebyśmy my jako starzejące się społeczeństwo, proszę zwrócić uwagę, że za lat 20 mniej więcej, około połowa społeczeństwa polskiego będą to seniorzy, będą to osoby powyżej 65 roku życia. Czyli mówimy o kwestiach, które nie dotyczą jakiejś jednej grupy społecznej, na którą patrzymy troszeczkę paternalistycznie, tak musimy się nią zaopiekować, bo to jakieś osoby, które sobie same nie radzą, które właśnie do których cały czas trzeba wyciągać rękę. Wydaje mi się, że czas na to, żeby spojrzeć na kwestie, które dotyczą seniorów, tak jak to teraz nazywamy, czy go srebrnej gospodarki, żeby spojrzeć na to jako coś, co dotyczy nas wszystkich. Bo wszyscy, czy teraz już będący w wieku dojrzałym, czy jeszcze przed tym wiekiem, nawet jeszcze teraz młodzi, każdy z nas chce dożyć późnego wieku, ale w jakich warunkach? W zdrowiu i pomyślności. I sami możemy dużo zrobić, żeby nasze życie w późnym wieku tak wyglądało. To, co my proponujemy...
Panie Ewo, to za kilka minut, dosłownie, wrócimy do tej rozmowy, bo pierwsza część audycji przebiegła bardzo sprawnie i bardzo szybko, ale my musimy wrócić do tego tematu. Za kilka minut wrócimy. Państwo zostańcie z nami. Po 14:35 my się ponownie usłyszymy, a rozmawiamy dzisiaj o mieszkalnictwie dla seniorów, o tej propozycji dla osób, które chcą być niezależne, które chcą być aktywne w wieku emerytalnym i które chcą mieć jakiś komfort w swojej niezależności i w swojej prywatności w tym późnym wieku senioralnym. A z nami Ewa Mróz, ekspertka od tej właśnie tematyki, i będziemy rozmawiać za kilka minut.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
No i wracamy, proszę Państwa, do audycji Srebrne pokolenie. Wszystko zgodnie z zapowiedzią Anny Rembas, której gościem dziś jest pani Ewa Mróz.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa po przerwie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Rozmawiamy dzisiaj na temat mieszkalnictwa seniorów. Na temat tego, w jaki sposób zagwarantować seniorom bezpieczeństwo, komfort, wsparcie, niezależność, prywatność w przyszłych mieszkaniach, które być może staną się ich docelowymi mieszkaniami, i w jaki sposób zachęcić ich do tego, by myśleli w sposób otwarty o tym, że można coś zmienić w swoim życiu. To znaczy, można coś zmienić w sytuacji, w której są. Bo rozpoczęła pani od tego, tamtą część audycji, że wielu seniorów jest więźniami tak zwanego czwartego piętra. Te statystyki znamy i te opowieści też państwo też pewnie znacie. Sami mieszkacie na takich osiedlach, gdzie te czteropiętrowe budynki są zmorą dla tych ludzi.
Dzień dobry jeszcze raz.
Dużo wątków.
Dużo wątków. Temat jest niezwykle szeroki, ale bardzo ważny. I dlatego bardzo się cieszę, że pani redaktor zaprosiła mnie do tej audycji. Może na początek powiem krótko, co my w ogóle robimy i na czym to bazuje. Tworzymy w Mechelinkach, czyli na Pomorzu.
Czyli tutaj niedaleko. Obok.
Tak, 20 parę kilometrów od państwa.
Jesteśmy.
Tworzymy ośrodek, w którym będą zbudowane również mieszkania serwisowane dla seniorów, czyli dla osób, które są w wieku emerytalnym, które chcą żyć aktywnie, chcą zadbać o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, ale również chcą funkcjonować w grupie innych osób w podobnym wieku i o podobnych upodobaniach, co do stylu życia. Jest to miejsce, w którym będzie oprócz tego budynku z mieszkaniami dla seniorów, również część osiedla dla ludzi w każdym wieku, bo będą tam przyjeżdżały osoby młodsze, starsze, całe rodziny, które będą odwiedzać seniorów, które będą przyjeżdżały na wakacje, ale również, które będą korzystać z ośrodka rehabilitacji, który powstaje na tym samym terenie. O co chodzi, gdy mówimy o mieszkaniach senioralnych serwisowanych? To nie jest jeszcze dobrze znany produkt na polskim rynku. Wręcz dopiero raczkuje, jeżeli chodzi o tego typu realizacje. Jest ich dosłownie kilka, na palcach jednej ręki można policzyć, jeżeli chodzi o skalę naszego kraju.
Naprawdę jednej?
Zaledwie kilka. I jest to temat bardzo dyskutowany, dlatego że widzimy już, jak bardzo potrzebna jest zmiana patrzenia na warunki mieszkaniowe seniorów. Raz w aspekcie tym architektonicznym, infrastrukturalnym, o którym już mówiłyśmy, żeby było łatwo wejść, wyjść, żeby były windy, żebym mogła, nawet jak jestem na wózku inwalidzkim, czy na stałe, czy przejściowo, spokojnie wjechać do własnej łazienki, umyć się w niej, wyjechać z niej. I tak dalej, i tak dalej.
Czyli znowuż przystosowanie tych mieszkań,
o które
to przystosowanie seniorzy w tych wszystkich PFRON-ach i różnego rodzaju instytucjach odpowiedzialnych za to walczą latami. Dotacje albo dofinansowania, które otrzymują, są tak żenująco niskie i w ogóle proponuje się tym seniorom, nie wiadomo, założenie kotarki, która miałaby spełniać jakąś rolę, funkcję albo, nie wiem, łapy tak zwanej w ścianie, pod którą mogliby się umyć i przytrzymać. Tak. I to są jedyne propozycje. Często zresztą włos się jeży na głowie, za ile taki senior miałby taką łazienkę zmodernizować i jak miałoby wyglądać przekazywanie środków i tak dalej. Państwo to pewnie wszystko wiecie, bo pewnie nieraz takie podanie pisaliście i na pewno nieraz składaliście taką prośbę na przykład do gminy czy do PFRON-u i tak dalej, i tak dalej. Tak, cieszę się, że pani o tym mówi.
To są bardzo ważne sprawy. Ja zawsze podkreślam aspekt wykluczenia. Jak my nie zmienimy jako społeczeństwo podejścia do tego, w jakich warunkach żyjemy, to się nie zmieni i będą rzesze społeczeństwa, grup społecznych wykluczone. I to nie dotyczy tylko seniorów. To dotyczy młodych ludzi chorych, niesprawnych, to dotyczy matek z dziećmi w wózkach, które czasami muszą te wózki parkować pod blokiem, dlatego że nie ma siły wnieść takiego wózka na czwarte piętro. To jest szeroka grupa zagadnień, które, tak jak pani redaktor już zauważyła, no nie da się wszystkiego omówić podczas jednej rozmowy.
Natomiast... Ale będziemy je powtarzać, a cieszę się, że zaczynamy dzisiaj akurat. To jest dobry czas, wiosna, kwiecień, po to, żeby ten temat ruszyć, żeby ten temat pojawił się w przestrzeni audycji Srebrnego Pokolenia, bo też wielu słuchaczy przy naszych audycjach medycznych z dr Wiewiórkowską-Garczewską wiązało ten temat właśnie też z komfortem i pewnego rodzaju zdrowiem swoim na już późną jesień życia i że jest to bardzo ważny temat, to gdzie mieszkamy, jak mieszkamy, z kim mieszkamy, kogo mamy za ścianą, dokąd mamy pojechać, tak jak pani powiedziała.
Nawet to jak mieszkamy determinuje nasz tryb życia,
tak jest.
Styl życia, więc jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym nie mamy dostępu łatwego do aktywności, nie mamy osób czy kogoś, kto nas zmotywuje do tego, żeby wyjść z domu, wyjść na ten spacer, poruszać się, pójść razem coś zrobić, przedsięwziąć, usiąść razem, posłuchać muzyki, poczytać książkę, no to zazwyczaj kończy się to na tym, że gros seniorów jest samotnych. Samotność nas zabija.
I nic z tych rzeczy nie zrobimy.
Przez samotność wiele osób popada w choroby i częściej trafia do albo szpitali, albo właśnie do domów opieki. Więc to, co proponujemy, zasadza się na prawie 30 latach doświadczeń, rozwiązań, które funkcjonują na świecie. Proszę Państwa, w Europie Zachodniej, w Ameryce, w Australii funkcjonują mieszkania serwisowane dla seniorów, które staramy się skopiować co do głównej idei. To znaczy, że tworzymy warunki do życia, w których senior po pierwsze czuje się bezpiecznie, ma wygody dotyczące funkcjonowania fizycznego, ale również jest w społeczności, która sprawia, że jest zmotywowany do aktywnego życia. Ma też łatwy dostęp do usług medycznych czy rehabilitacyjnych. To właśnie tworzymy teraz w Mechelinkach. Oprócz tego, że będzie przystosowany budynek, to będzie również recepcja, która będzie czuwać i nad bezpieczeństwem mieszkańców, ale również będzie pomagać w codziennych sprawach, od banalnych typu zamówienie zakupów, przypilnowanie pieska, czy umówienie wizyty u lekarza, czy zamówienie biletu do kina. Wolę mówić niż o potrzebie chodzenia do lekarza. Po kwestie związane z udzielaniem pierwszej pomocy, bo będą to osoby przeszkolone w ratownictwie medycznym, więc jeżeli ktoś źle by się poczuł, przewrócił się, pomoc będzie dostarczona natychmiast.
Przede wszystkim będzie ten ktoś.
Będzie ten ktoś.
Ja tutaj zatrzymam troszeczkę się przy tym. Ja wyłapałam w tej rozmowie drugą osobę. I ten moment, i ta recepcja, i ten ktoś na tej recepcji, albo w ogóle jakiś rodzaj czuwania, tego stworzenia bezpieczeństwa, to jest chyba w ogóle wartość dodana, jak nie najważniejsza w tej całej inwestycji i w tej całej naszej rozmowie.
Jeden z kluczowych elementów. Proszę
że
zauważyć,
ktoś jest.
Jak bardzo seniorzy obawiają się, że ktoś przyjdzie, okradnie, podstępnie ich oszuka, a tego typu rozwiązania sprawiają, że czujemy się nie tylko bezpieczni, jeżeli chodzi o naszą sferę fizycznego funkcjonowania, ale również mamy pewność, że nikt nie zakradnie się do mieszkania, do budynku, nie będzie przypadkowych osób kręcących się. Co jest ważne, ta druga osoba to nie tylko ci pracownicy operatora, który będzie czuwał nad dostarczaniem usług dla seniorów, ale przede wszystkim inne osoby, które mieszkają w tym miejscu, które mają podobne potrzeby, które mają podobne zainteresowania, które też docenią na przykład trochę spokój o określonych porach dnia i czy wspólne spędzenie czasu słuchając sobie muzyki, czy nie wiem, opowiadając o rzeczach, które się przeżyło w życiu.
Nie będąc samotnymi, nawet jeśli mieliby posiedzieć obok siebie i popatrzeć na siebie.
Do tego służy sala klubowa, świetlica,
właśnie.
Przestrzeń wspólna nawet na parterze jeśli, budynku, tak, w której mają, można się spotkać tak, o każdej porze dnia.
To jest bardzo ważne, co pani mówi. Nawet niech zejdą do tej sali, usiądą sobie gdzieś w kąciku i popatrzą, prawda, na to, co dzieje się przy stoliku obok, nie musząc, bo różni seniorzy bywają i różni mogą zamieszkać w takim ośrodku i w takim, na takim osiedlu. Tam ile ludzi, tyle charakterów.
Oczywiście. Natomiast wychodzimy z założenia, że będąc w miejscu, w którym człowiek czuje się u siebie, mieszka u siebie, nie jest w zorganizowanym ośrodku, mieszka w swoim mieszkaniu, którego albo jest właścicielem, albo je wynajmuje i robi tak naprawdę co chce, ale ma dostęp, ma łatwy dostęp, po pierwsze, do wsparcia i opieki, gdyby była potrzebna. Do towarzystwa, jak będę mieć na to ochotę. Jestem zmotywowany do tego, żeby się ruszać, żeby wychodzić, żeby być z innymi, bo widzę, co się wokół mnie dzieje. Widzę ludzi, którzy cały czas podejmują jakieś aktywności i nie czuję się wyizolowany. Oni mnie do tego zachęcają. Będzie na miejscu opieka medyczna, więc to są takie aspekty, które są podstawowe, żeby czuć się bezpiecznie i zdrowo i jednocześnie móc o siebie zadbać, bo to, co cały czas podkreślamy, te działania profilaktyczne, jak się będziemy ruszać, jak będziemy z innymi, jak będziemy świadomie żyć, będziemy się dobrze odżywiać, bo też przecież będzie wsparcie dietetyków. Nie każdy musi korzystać z wyżywienia na miejscu, bo podkreślam, każdy będzie żył u siebie we własnym gospodarstwie domowym,
ale
może je prowadzić jak chce.
Ale jeśli będzie chciał,
właśnie,
to może
skorzystać. Jak będzie chcieć, na miejscu jest stołówka, codziennie świeże gotowane posiłki, dostosowane do różnych diet, do różnych potrzeb, w zależności od danej osoby.
Wielu z Państwa w naszych audycjach Srebrnego Pokolenia podnosicie ten problem, że jest pewien moment, przychodzi taki moment, kiedy nie chce Wam się robić zakupów. Nie macie czasu już
gotować,
na to. Gotować. Nie macie
pełnowartościowych posiłków.
Nie wiecie, jak to komponować.
Oczywiście.
My to podnosimy. To są bardzo ważne rzeczy.
Na jednym biegunie jesteśmy w swoich własnych domach. Wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia, a z wiekiem takie wsparcie może być potrzebne, jesteśmy skazani na pomoc rodziny, która nie zawsze ma czas i nie zawsze chcemy być dla niej obciążeniem. Sąsiadów, którzy nie zawsze są na to otwarci. Pomocy zewnętrznej, za którą płacimy, i tak najczęściej się dzieje, że jest pomoc, która przychodzi, pomaga posprzątać, ugotować, no, w jakichś codziennych sprawach. Natomiast dalej te osoby pozostają dosyć samotne, no bo zazwyczaj spędzają samotni czas we własnych domach. Na drugim biegunie w tym momencie mamy ośrodki opieki. Nie marzymy o tym, żeby znaleźć się w ośrodku opieki. Większość seniorów, badania to pokazują, nie dąży do tego, żeby znaleźć się w ośrodku opieki. My chcemy podkreślić, że one są bardzo dobre dla osób, które tego wymagają. Dla osób, które nie są już samodzielne, które pani, całodobowo potrzebują pomocy.
Pani dokładnie mówi o ośrodek opieki. A w mojej audycji kilka lat temu, kiedy zaczęłam poruszać ten temat właśnie, kiedy zaczęłam mówić otwartym tekstem o tym, kiedy rodziny zaczynają się zastanawiać, jak poradzić sobie z problemami do tej pory nierozwiązywalnymi i że trzeba te problemy rozwiązywać poprzez umieszczenie mamy, taty w ośrodku, pani ładnie to opowiedziała, opieki, ale my używałyśmy tutaj z dr Wiewiórkowską wprost określenia dom starców. Obiegowo mówi się dom starców. Ośrodek opieki mówi się w pewnych środowiskach i tak dalej, i tak dalej. Więc wrzucam taką dygresję, bo to jest w ogóle temat tabu. To jest nadal, uważam, temat bardzo nierozpoznany i bardzo nieciekawie też traktowany przez Polaków, seniorów i nie tylko ich rodziny, więc też cieszę się, że
dużo
pani...
Dużo jest negatywnych stereotypów, dużo, a sytuacja na tym rynku bardzo się zmienia. Tak. Powstaje dużo dobrej jakości usług funkcjonujących w formacie domów opieki.
Ale wy jesteście w ogóle alternatywą do tego.
My jesteśmy pomiędzy. Proszę zobaczyć. Jasne. Właśnie dlaczego o tym mówię, bo do tej pory nie było na polskim rynku oferty, która byłaby pośrednia dla osób, które nie wymagają bycia w domu opieki, nie chcą tego i nie mają takich potrzeb. Aha. Natomiast nie chcą być skazane na samotne funkcjonowanie we własnym domu w takim poczuciu niepewności, a co będzie, jak będę potrzebował jakiegoś wsparcia. Nie chcę być dla nikogo obciążeniem. Kto mi poda tą szklankę wody? Do kogo mam zadzwonić, jakby coś nagle się działo? To, co my proponujemy, nie tylko my, jest jeszcze kilka innych tego typu rozwiązań na polskim rynku, niewiele, ale już zaczynają się rozwijać i ja podkreślę jeszcze, że to jest pierwsza nasza realizacja w Polsce. Szykujemy się do kolejnych, szukamy też miejsc bliżej aglomeracji, bliżej Gdańska, w samym Gdańsku, w Gdyni, w innych miejscach, które będą nie tak na uboczu, bo bardzo chcemy zadbać o to, żeby seniorzy, którzy mieszkają w naszych budynkach, na naszych osiedlach, czuli się częścią wielopokoleniowej społeczności. Byli nią rzeczywiście. Więc co chcę powiedzieć, wracając do myśli. Do tej pory nie było pomiędzy żadnego etapu pośredniego. To, co proponujemy, czyli serwisowane mieszkania, sprawiają, że czujemy, że ciągle mieszkamy u siebie, ale możemy liczyć na profesjonalne wsparcie. Jest ten operator, któremu fakt, musimy zapłacić za to, żeby nami się opiekował, ale te opłaty nie są wygórowane. W naszym przypadku jest to na poziomie kilkuset złotych miesięcznie.
Komuś i tak musimy zapłacić.
Za to,
czy zapłacimy MOPR-owi, czy zapłacimy opiekunce prywatnej, czy zapłacimy opiekunce z Ukrainy, czy zapłacimy wnukowi. Różne są przecież opcje płacenia za opiekę, pani Ewo, w dzisiejszym świecie. To nie jest tak. Zresztą nie musimy płacić złotówkami. Płaci się w sposób też inny, innego rodzaju opłaty funkcjonują i wszyscy państwo o tym też doskonale wiecie, seniorzy, którzy teraz słuchacie tego, jak się rozliczacie na przykład, co, komu, za co i tak dalej, więc te opłaty, jeżeli pani mówi na poziomie kilkuset złotych, pewnie państwo musicie sobie to też przełożyć na swoje dzisiejsze życie i zobaczyć, co się wam bardziej opłaca, ale temat bardzo szeroki i bardzo ciekawy, ale my wrócimy do tego tematu, być może za miesiąc, już za miesiąc. Ja państwa bardzo proszę, jeżeli słuchaliście tutaj pani Ewy Mróz, przedstawicielki tego osiedla właśnie Rewital w Mechelinkach, żebyście państwo w ogóle zastanowili się, czy wy chcecie rozmawiać na te tematy, czy chcecie słuchać tego typu audycji o dedykowanych wam serwisowanych mieszkaniach, których w Polsce, tak jak pani powiedziała, projekt na palcach jednej ręki. Tych projektów jest na razie niewiele, ale
powstają, ale kolejne powstają. Oraz pojawiają się zajawki podobnych rozwiązań, także warto się dowiedzieć. Warto poszukać. Jeżeli ktoś do tej pory nie słyszał o takich rozwiązaniach, to warto poszperać.
Dzisiaj. To słyszy dzisiaj.
Tak.
Słyszy dzisiaj i ja już panią zapraszam na majową audycję. Może tak,
z
zrobimy.
Przyjemnością.
I teraz państwa też zapraszam, jeżeli państwo słyszeliście tą audycję, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć się z panią Ewą w studio, porozmawiać na temat tej oferty właśnie i tego mieszkania, tej wyjątkowej propozycji na wiek emerytalny, w którym państwo jesteście, bo ja domyślam się, że audycji słucha senior i jego rodzina ewentualnie w drugiej kolejności, ale przede wszystkim senior. To może umówmy się tak, jeśli państwo macie ochotę zadać pani Ewie jakieś pytania, to zadajcie je tutaj, podajcie swoje namiary. Ja państwa bardzo chętnie tutaj ugoszczę w studio naprzeciwko pani Ewy posadzę i będziemy zadawać sobie pytania, rozmawiać i dyskutować o tym. I tych audycji możemy robić, pani Ewo, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, przez cały rok kilka, odpowiadając na pytania, bo myślę, że tych pytań jest mnóstwo. My jedną audycją tego nie załatwimy.
Bardzo chętnie. Szczególnie, że bardzo chętnie wejdę z państwem w dialog w takim szerszym formacie. Nie tylko w kontekście Mechelinek,
oczywiście,
gdzie powstaje konkretny obiekt.
Oczywiście.
Ale również o tym, jak w ogóle takie mieszkalnictwo senioralne w Polsce może wyglądać. Jakie byłyby wyobrażenia, oczekiwania. Co spełniłoby nasze wyobrażenia, nasze polskie wyobrażenia
chyba wiem,
żyć zdrowo, długo, ale zdrowo i aktywnie.
O pieniądzach nie rozmawiamy tutaj w tej audycji, ale chyba wiemy, jakie będą SMS-y od państwa.
Pieniądze są bardzo ważne, dlatego ja, jeżeli pani redaktor pozwoli, ostatnie zdanie powiem takie. To nie jest produkt dla bardzo bogatych. To jest produkt sformatowany, skrojony na miarę, na portfel przeciętnie zamożnego polskiego seniora. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że według oficjalnych statystyk ponad 70% osób w wieku 65+ jest właścicielami domów albo mieszkań. I to jest kwestia decyzji.
O jakiejś wartości mieszkań.
O konkretnej wartości ekonomicznej. I to jest często kwestia decyzji, czy chcę pozostać w mieszkaniu, czy w domu, czasami za dużym, drogim w utrzymaniu, w którym teraz jestem, które nie spełnia oczekiwań, które mam w obecnej sytuacji życiowej i na najbliższe lata, czy jestem gotowy, żeby zamienić to na miejsce, które będzie właśnie spełniało te wszystkie warunki, które sprawią, że będę się czuć bezpiecznie i zdrowo.
A o tym miejscu będziemy rozmawiać w połowie maja. Możemy się jeszcze ewentualnie umówić na taką rozmowę. Bliżej państwa poinformuję o terminie, ale już panią zapraszam na majową wizytę. Mam nadzieję, że pani będzie
z przyjemnością.
Dziękuję tutaj bardzo. Gościem. I dziękuję bardzo pani za rozmowę i wizytę w studio.
Dziękuję bardzo i cieszę się na kolejne spotkania.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.